W ostatnim czasie taksówkarze w Łodzi protestowali przeciwko wejściu na rynek aplikacji Ubera. Podnosili kilka kwestii, m.in. brak licencji taksówkarskiej kierowców Ubera i zwracali uwagę na to, że mogą być to ludzie niezaufani, ponieważ nie mają licencji taksówkarskiej, czy nie mają za sobą specjalnego egzaminu i to może wpłynąć na bezpieczeństwo pasażera.
Cieszę się, że pan pyta o bezpieczeństwo, bo to jest sprawa dla nas absolutnie fundamentalna i stawiamy po prostu bardzo dużą wagę i absolutną bzdurą jest to, że kierowcy, którzy z nami współpracują, są niesprawdzeni, tak? Bo każdy kierowca przechodzi przez niezwykle restrykcyjny proces weryfikacji. Przede wszystkim każdy kierowca, zanim w ogóle zacznie wykonywać pierwsze przejazdy, musi nam okazać zaświadczenie karalności i musi mieć po prostu czystą kartotekę, musi nam przedstawić historię swoich mandatów. Jako jedyna firma w Polsce wymagamy takiego papieru. My sprawdzamy stan techniczny samochodu, sprawdzamy ubezpieczenie tego samochodu, sprawdzamy, czy kierowca jest też zdolny wykonywać przejazdy, czy nie ma jakichś przeciwwskazań medycznych do tego, żeby takie przejazdy wykonywać. Musi mieć przynajmniej 21 lat, przynajmniej od roku prawo jazdy, oczywiście odpowiednie kategorie. I to są te rzeczy, które my sprawdzamy związane z bezpieczeństwem i ten proces tej weryfikacji jest najbardziej restrykcyjny w Polsce. Każdy kierowca zanim taką współpracę z nami rozpocznie, musi nam przedstawić wypis z TIDG albo z KRS-u, informację o swojej działalności gospodarczej.
To jak zarabia Uber?
Uber bierze procent. Uber bierze opłatę za swoje usługi, za to, że temu kierowcy daliśmy zarobić, dając mu klienta.
Jaki to jest procent? Czy kierowca zostawia większość pieniędzy u siebie, czy jednak musi oddać Uberowi?
Nie, no 75-80% zarobku kierowcy zostaje u kierowcy i to są pieniądze, które wydawane są tutaj też w Łodzi, tak? Kierowcy, którzy z nami współpracują, to nie są krezusi, to są normalni, ciężko pracujący ludzie, którzy potem te pieniądze będą wydawać w tym mieście.
Czyli ten procent, który jest pobierany od każdego przejazdu, od każdej opłaty, on jest odprowadzany z konta kierowcy i trafia do siedziby firmy, która znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
Czy my mamy parę spółek w różnych miejscach porejestrowanych, tak? My działamy akurat dwie spółki wykorzystując na rynek polski. Jedna to jest nasza spółka w Holandii, gdzie działamy siedzibę, po prostu decentralizujemy wszystkie nasze te operacje europejskie. No i druga spółka polska, która normalnie jest zarejestrowana siedzibą w Warszawie, która zatrudnia mnie, zatrudnia całe grono pracowników. Mamy też tak naprawdę jedno z takich największych biur w ogóle w Europie, w Polsce, bo w Krakowie ostatnio żeśmy ogłosili inwestycje za ponad 40 milionów złotych. Obecnie już tam pracuje 40 osób, do końca roku ponad setka.
Czyli 80% to są pieniądze, które trafiają do kierowcy. Oczywiście pochodzą z kieszeni klienta, ale 20% właśnie do spółki w Warszawie czy tej w Holandii?
Tak naprawdę wszystkie podatki firmowe są płacone od zysków. Uber obecnie wszystkie pieniądze, które zarabia w Polsce, reinwestuje w polski rynek. To jest to, że te pieniądze wydajemy w rozwój tej usługi, na przykład w Łodzi. I to jest to, że każdy kierowca, który rozpoczyna z nami współpracę teraz i nie wiem, będą jakieś martwe okresy, że tych kursów nie będzie miał, to my będziemy tym kierowcom dopłacać naprawdę spore kwoty, żeby im się opłacało po prostu taką obecność w tym systemie przeprowadzać. W Łodzi w ciągu ostatnich 90 dni ponad 16 tysięcy osób usiłowało zamówić Ubera, mimo tego, że aplikacja nie była tutaj dostępna.
Ale nie bez powodu jest pan dzisiaj w Łodzi, dlatego że od rana samochody Ubera jeżdżą po mieście.
Już pierwsi łodzianie korzystają z Ubera jako kierowcy i pierwsi łodzianie korzystają z Ubera jako pasażerowie.
Od 2 lat Uber jest obecny w Warszawie. Tam liczba wydawanych licencji taksówkarskich wzrasta, czyli nie stworzyliście konkurencji dla taksówkarzy w Warszawie.
W samej Warszawie to też są tysiące kierowców już, które z tej aplikacji korzystają. I widać w jasny sposób, że Uber tak naprawdę jest dopełnieniem tego systemu, powiedzmy, transportu miejskiego. I w Warszawie na przykład 1/3 kursów rozpoczyna lub kończy się w promieniu 400 metrów od stacji metra, więc widać, że ludzie tam, gdzie mogą korzystać na przykład z roweru miejskiego czy z komunikacji miejskiej, to tam z tego korzystają, a na tą ostatnią milę, czy tam, gdzie nie mają wygodnego dojazdu, korzystają z takiego rozwiązania jak Uber.
Pojawiają się w internecie wpisy, artykuły, które mówią o zatrzymaniach obywatelskich kierowców Ubera. Przeważnie zaangażowani są w to taksówkarze. Czy w takim razie coś grozi kierowcom Ubera, tak jak właśnie przedstawiają to taksówkarze?
Pojawiają się różne formy, myślę, bardzo często niesłusznego protestu, które w opinii wielu prawników są zupełnie nielegalne i zajmują się też tym odpowiednie służby, czy to jest policja, czy to jest prokuratura. Po prostu osoby, które nielegalnie pozbawiają wolności, inne osoby są ścigane. Prawo po prostu w Polsce działa dobrze bardzo w tym kontekście. My zawsze stoimy murem za kierowcami, którzy z nami współpracują, więc oferujemy im pełną pomoc, czy prawną, czy też finansową w momencie, kiedy pojawiają się jakiekolwiek problemy. Natomiast myślę, że warto tutaj się szerzej odnieść do tego problemu. Na przykład bardzo ciekawa decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z ostatniego miesiąca, gdzie to takie bardzo silne ciało regulujące ten rynek wypowiedziało się w jasny bardzo sposób, że w ogóle istnienie takiej firmy jak Uber bardzo pozytywnie wpływa na konkurencję na tych rynkach, gdzie my działamy. Sprawia, że jest coraz więcej innowacji, ludzie mogą liczyć na usługę, która jest wyższej jakości, która jest bardziej przystępna cenowo i tak naprawdę na tym wszystkim na koniec wygrywają konsumenci. Innowacja nie jest nieuczciwą konkurencją, jest po prostu konkurencją.